zło kłamstwa. Kłamstwo w efekcie końcowym jest nie tylko uderzeniem w sferę etyki, ale jest zamachem na autorytet najwyższej prawdy, na samego Boga. Jeżeli spojrzymy na świat, że stanowi on pewną bytową jedność człowieka z Bogiem, Stwórcy i Stworzenia, to kłamstwo niszczy tę harmonię, tę zależność. Powoduje zaistnienie w niej pewnej wieloznaczności. A to z kolei rzutuje na jakiś dystans w naturze człowieka. Bo przecież osoba ze swej natury żyje prawdą, która ma swój fundament w Bogu. I kłamstwo jest w takim kontekście samą istotą zła, która z jednej strony uderza bardzo mocno, bardzo konkretnie w samego człowieka, wyrządzając mu krzywdę. Ale jest to krzywda tym większa, że kłamstwo uderza w Boga, w Chrystusa, który jest prawdą i od którego ludzkie życie przecież zależy. Zakaz kłamstwa ma zatem charakter absolutny. Nie dopuszcza żadnych wyjątków, choć dzisiaj jesteśmy skłonni niejednokrotnie mówić o tak zwanym kłamstwie użytecznym. Nie ma czegoś takiego jak kłamstwo użyteczne, to znaczy nie ma w sensie usprawiedliwienia takiego kłamstwa. Czyn moralny czerpie swoją wartość ze swego podmiotu i przedmiotu. Jeśli więc przedmiot danego czynu zawiera w sobie wewnętrzne zło moralne, to taki czyn jest wewnętrznie zły i nie można go uzdrowić żadną okolicznością zewnętrzną, żadnym dobrym celem sprawcy, żadną dobrą intencją. Dobra intencja nie jest w stanie usprawiedliwić dokonanego przez kłamstwo nieładu moralnego. Zło, które jest zawarte w kłamstwie, ma też charakter społeczny. To bardzo ważny element, bardzo istotny. I dlatego zło uderza we wszystkie podmioty, które biorą w nim udział. Jeżeli przyjmiemy, że życie społeczne jest pewną formą dialogu, porozumienia, współpracy, to zło narusza ten dialog. Dotyka zarówno sprawcy, jak i ofiary. U kłamcy, człowieka, który dokonuje kłamstwa, kłamstwo powoduje pewne rozdwojenie ludzkich światów, powoduje swoistą schizofrenię. Bo kłamca przecież musi z jednej strony żyć w świecie udawanym, tym, który przekazuje swoim odbiorcom, twierdząc na przykład, że żyjemy w świecie sukcesu, dobrobytu, że nic się nie stało, że ktoś popełnił błąd, że był to splot nieszczęśliwych okoliczności, a z drugiej strony ten sam człowiek żyje przecież w świecie swojej własnej prawdziwości. Żyje w świecie faktów, które zna, a które celowo przeinacza. Zaczyna więc egzystować jakby w dwóch różnych światach, czego efektem jest schizofreniczny w gruncie rzeczy sposób udziału w rzeczywistości. Koszty kłamstwa ponosi również okłamywany, ten, do którego kłamstwo jest adresowane. Bo przecież ja, będąc okłamywany przez kogoś, mam prawo, więcej, muszę czuć się traktowany nierównorzędnie. Bo ten ktoś, kto mnie okłamuje, podaje mi nieprawdę jako prawdę. W dodatku żąda w zamian prawdy, a nie nieprawdy. Kłamstwo jest więc poniżaniem drugiego człowieka, jest traktowaniem go z góry, instrumentalizowaniem. Człowiek okłamywany znajduje się zatem w kręgu zła. I chociaż jest to obecność nieświadoma, to jednak ofiara kłamstwa znajduje się w stanie pogłębiającego się chaosu, dezorientacji aksjologicznej. Najgroźniejszym elementem kłamstwa społecznego jest autokłamstwo, zawarte w podatności na konformizację. Może ono spowodować deformację życia totalną i totalne zakłamanie. Można więc mówić, choćby nawet najkrócej, ale jednoznacznie, że kłamstwo jest eskalacją demoralizacji, jest korupcją antropologiczną i społeczną. Nie jest tylko sferą moralnie banalną. silnym uderzeniem w strukturę, w jądro życia społecznego, w możliwość zaufania i porozumienia. Dlatego tak bardzo ważną, tak bardzo istotną rzeczą jest walka z kłamstwem, walka bezwzględna, walka w życiu osobistym, rodzinnym, ale nade wszystko w życiu społecznym, bo tu o tę walkę jest najtrudniej.